pani mówi o wierze, mnie chodziło bardziej o akt, sam akt małżeństwa, taką swego
rodzaju... Nie znam takich badań, więc nie powiem.
Pani Grażyna?
Ja nie czytam badań naukowców amerykańskich, natomiast z praktyki zawodowej widzę i wśród znajomych, że rzeczywiście zawarcie związku małżeńskiego sprzyja tej stabilizacji, jeżeli jest to oczywiście takie zawarcie związku przemyślane, nie jest to jakoś tak pod wpływem chwili robione. Dlatego, że ten człowiek, ten mężczyzna przyznaje się do tej kobiety. Nie ma tak, że jak mi się nie podoba, to zabieram swoje walizki i idę i zawieram inny tam związek. Poza tym rozmawiając no tak się to w prawie nazywa, z konkubinami, często te kobiety mają wielką potrzebę, żeby ten chłopak się, ten mężczyzna jednak ożenił się, żeby to było zalegalizowane. Nieraz takie związki trwają 8 lat, 10 lat. Też jest to, wiele osób mówi też o takiej niezręcznej sytuacji, jeśli chodzi o dzieci. Mamusia ma inne nazwisko. Takie przynajmniej, takie problemy ja znam, takie problemy są zgłaszane. Nie jest to moja opinia ani amerykańskich naukowców, ale jest to, po prostu znam takie sytuacje. Dużo, po prostu wiele dziewcząt marzy też o tym, żeby jednak obojętnie, czy w zależności od swojego światopoglądu, żeby jednak stanąć, czy to na ślubnym kobiercu przed ołtarzem, w pięknej białej sukni, w welonie. Wiele dziewcząt czeka na to.
Pani Justyno, krótki ad vocem.
Rzeczywiście odniosę się tutaj do mojej przedmówczyni, zgadzam się z nią, bo teraz tak mi przyszło do głowy, kiedy pracuję terapeutycznie z parami, są to małżeństwa, one silniej walczą o to, żeby były ze sobą. Natomiast kiedy są to pary, to szybciej się to rozchodzi. To, co powiedziała pani psycholog przede mną, rzeczywiście, no nie podoba się to, do widzenia. I szybciutko bardzo zakochujemy się i szybciutko się odkochujemy. Natomiast ten akt poślubienia to jest to zobowiązanie. Zobowiązanie wszem i wobec, ale też innym mówię. To jest moja żona, to jest mój mąż i trudniej gdzieś mi wyjść z tego. W związku z tym, kiedy przychodzę na terapię, bardzo się staram.
Pani Moniko, czy właśnie to prawne zabezpieczenie, jakaś regulacja życia uczuciowego nie jest powodem, dla którego środowiska LGBT dążą do uzyskania możliwości zawierania prawnych związków?
To może najpierw, jeszcze wracając do tego, co mówili moi przedmówcy, przedmówczynie, mówi się, że są trzy rzeczy, które wiążą ludzi ze sobą. Słabo, średnio i mocno. Słabo to małżeństwo, średnio to dzieci, a mocno to wspólny kredyt. I jak zastanawiamy się nad trwałością związków, to ja bym zawsze chciała, żeby to nie było w oderwaniu od jakości tych związków. Ponieważ sam fakt, że związek trwa, czyli że dalej mieszkają w tym samym domu, może w różnych już pokojach, ale dalej w tym samym domu, mają ten budżet wspólny, jedzą zupę ugotowaną w tym samym garnku, to jeszcze nie znaczy, że to jest coś dobrego dla nich obojga. Bo może być dobre tylko dla jednej strony, a może być destrukcyjne dla obydwu. I niestety też jako osoba, która była wychowana w wierze i później przez całe swoje życie licealne, studenckie, byłam bardzo mocno zaangażowana we wspólnoty wyznaniowe, obserwowałam mnóstwo sytuacji, kiedy ludzie tkwili w układach, które były dla nich bardzo niszczące, ale był jeden powód, żeby tego nie rozwiązać. Mianowicie właśnie fakt zawarcia wcześniej małżeństwa. Więc dobro człowieka moim zdaniem najpierw, a potem zasady. Nie? No ale to jest taki, powiedzmy, na marginesie tego, co było mówione. Natomiast dlaczego ludzie, którzy zakochują się w osobach tej samej płci, czyli geje i lesbijki lub osoby biseksualne, dlaczego dążą do tego, żeby móc zawierać małżeństwa? To jest wielopłaszczyznowy bardzo temat, bo małżeństwo ma kilka wymiarów i z jednej strony jest taki emocjonalno-społeczno, interpersonalno-rodzinny, czyli spotykamy się z tymi osobami, które są dla nas najbliższe, najważniejsze i w obecności tych osób, i wśród tych osób może być również osoba boska, czyli ta siła, którą uważamy za ważną, kierującą naszym życiem, opiekującą się nami i że również ją jakby do tego zapraszamy, do tego grona najbliższych. Wobec tych osób chcemy powiedzieć sobie, że jesteśmy ze sobą, że bierzemy za siebie odpowiedzialność, że chcemy iść razem wspólną ścieżką. I to jest bardzo ważne psychologicznie. I to może być mniej lub bardziej, powiedzmy, głębokie, tak? No bo ta biała suknia, ten welon i tak dalej, każda by chciała być księżniczką chociaż jeden dzień w życiu. No nie każda, ale powiedzmy, że jest wiele takich osób, wiele takich kobiet. Więc chodzi o to przeżycie, tak? Bo wiadomo, że ludzie mogą sobie to powiedzieć również w sypialni, albo nie wiem, na szczycie góry, tak jak mój brat z bratową na przykład, wobec kozic i wschodzącego słońca, ale ważne jest w większości dla nas, jako istot społecznych, bo człowiek jest istotą społeczną, żeby społeczeństwo również mogło to zobaczyć, że ja wobec innych ludzi, mówię, ta osoba jest dla mnie najważniejsza w życiu, nie? Już nie mama, nie tata, nie brat, nie siostra, nie przyjaciółka, tylko ta druga osoba. Ale też oczywiście za tym stoi mnóstwo względów praktycznych również, tak? Czyli przede wszystkim sytuacje takie, że dwie osoby razem żyjąc, one wspólnie są dla siebie najbliższe, ale w momencie, kiedy jednej się stanie krzywda, to ta druga w szpitalu, załóżmy, jest traktowana jako obcy człowiek, nie? To można sobie jakoś notarialnie załatwić jeszcze. Ale jeżeli mamy sytuację, w której dwie osoby, załóżmy dwie dziewczyny, tak, mają dziecko, wspólnie wychowują dziecko, ono może być z poprzedniego związku którejś z nich, albo w inny sposób może się ta ciąża, że tak powiem, dojść do skutku. I jeżeli ta, która jest biologiczną matką, coś jej się stanie, tak, to ta druga, która, z którą dziecko również ma więź, jest z punktu widzenia prawa obcą osobą. Dla tego dziecka. Nie? I wówczas to dziecko trafia najczęściej do dziadków, którzy mogli wcale tego związku nie akceptować i następuje jakby rozerwanie więzi tego dziecka z tą drugą matką, czy z drugim ojcem. Nie? No, takie historie jakby znam z praktyki działania w stowarzyszeniu. No, są też jeszcze takie historie, no jeszcze powiedzmy, można powiedzieć, że obrzydliwe, tak? Kiedy i to też miałam styczność z taką sytuacją. Dwóch chłopaków, którzy żyli ze sobą kilkanaście lat i razem założyli firmę. Jeden z nich miał wypadek samochodowy i nie przeżył. I wtedy rodzina tego drugiego, która wyrzuciła go z domu 20 lat wcześniej i 20 lat się do niego nie odzywali, bo był obrzydliwym gejem, odebrała ten wspólnie wypracowany majątek, bo sobie wtedy przypomnieli, że mieli syna, jak on już był martwy. I tutaj nie pomogły żadne testamenty, jakieś takie regulacje, bo sąd uznał tak, a nie inaczej. W przypadku małżeństwa po prostu się idzie raz do urzędu, załatwia to raz na zawsze i nie ma później żadnych wątpliwości. Nie? Ciężki temat, przepraszam, no ale to jest drugi koniec tego kija, ta ciemna strona mocy, nie? Bo myślimy o małżeństwie w kontekście gołąbków, serduszek, złotych obrączek, a później przychodzi czasami proza życia i ona bywa przeokrutna.
Chciałbym teraz przejść do sfery seksualnej. Patrzę znacząco na panią Justynę, bo często mówi się o tym, że seks jest najważniejszy. Czy seks jest najważniejszy?
Myślę sobie, że to też zależy po pierwsze od tego, jaki to ma wysoki poziom libido, w jakim jest wieku i jaka to jest płeć i jak został wychowany.
A jaki wpływ ma to na długotrwałe związki? Seks w tym związku jest ważny, najważniejszy, mniej ważny?
Czy jeżeli myślimy sobie o takim związku, który jest z wzięciem odpowiedzialności, to pewnie w początkowej fazie to może być 60-70%. Potem on się zmniejsza. Bo to, co też powiedziała pani psycholog wcześniej ode mnie, to rzeczywiście po pierwsze, no starzejemy się. Nasze ciało się starzeje, w związku z tym poziom hormonów spada, zarówno mężczyznom, jak i kobietom. Poziom zaangażowania. Ale też różne choroby cywilizacyjne, tak? Bo jeżeli mężczyzna zaczyna chorować na mieć początki cukrzycy, nadciśnienia, być może jakieś początki choroby autoimmunologicznej, to może mieć problem z erekcją, problem z wytryskiem. Wtedy zaczyna się chodzenie po lekarzach, szukanie, w związku z tym dochodzi do tego też poczucie wstydu przed swoją partnerką. Różne zapotrzebowania na to wpływają, ale kiedy jest przyjaźń i szacunek w związku, to ten seks nie jest najważniejszy, tak? I tutaj znowu, tutaj do koleżanki z Lambdy bym powiedziała, kiedy rozpatrujemy związki heteroseksualne, a homoseksualne, to jest trochę inaczej. Bo my w stowarzyszeniu też pracujemy z osobami, głównie z MSM-ami pracujemy. I u MSM-y mężczyźni mający seks z mężczyznami. I tam rzeczywiście priorytetem jest sfera seksualna. Taki nowy trend jest chemseks, niestety, to jest zażywanie środków psychoaktywnych w celu pobudzenia seksualnego. I tutaj przodują MSM-y. Z jednej strony jest to niebezpieczne, bo wzrastają choroby przenoszone drogą płciową. Zachodniopomorskie jest jakby trzecim województwem, jeżeli chodzi o Polskę, o choroby przenoszone drogą płciową, ale znowu z drugiej strony niekiedy dochodzi do różnych dewiacji seksualnych i potem potrzebujemy coraz większych jakby bodźców takich seksualnych. W związku z tym, jeżeli myślimy o, czy ten seks jest najważniejszy, czy mniej ważny, to zależy on od wielu czynników. Ja tu jeszcze dodam chociaż dwa słowa, to co mówiła też przede mną pani psycholog a propos, jak pielęgnować swój związek. Myślę sobie, że w takiej codzienności potrzebne też są rytuały. Kiedy ja przychodzą do nas pary, bo ja pracuję z moim kolegą terapeutycznie z parami, i kiedy pytamy pary, jakie mają rytuały, oni robią na nas wielkie w ogóle oczy. A rytuał to jest, kto pierwszy przychodzi z pracy, ten robi komu herbatę, podaje krzesło, nie wiem, napuszcza wodę do wanny, bo ludzie myślą, że rytuały to muszę wyjechać i zasponsorować komuś wycieczkę za 5000 zł, tak? To jest, nie wiem, pocałunek, wychodzę do pracy, tak? To są nasze rytuały, które nas łączą.
Czyli proste gesty.
Proste gesty, o których często zapominamy.
Nie ukrywam, że to pytanie o seks było spod tekstem, bo jak już się dowiedzieliśmy, pani Justyna pracuje w Stowarzyszeniu Wolontariuszy DAD-u. W ramach tego pracy w stowarzyszeniu pani Justyna wraz z wolontariuszami przebadała osoby świadczące usługi seksualne w naszym regionie. I zanim spytam o wyniki tych badań, to chciałbym też zapytać, kto jest klientem prostytutek? Czy jest jakiś konkretny rodzaj mężczyzn, kobiet? To są ludzie, którym czegoś brakuje w związkach?
Myślę sobie, że nie ma takiego klienta czy klientki. Przynajmniej my pracujemy głównie z kobietami, mamy też jednego podopiecznego mężczyznę. Natomiast rzeczywiście to z jednej strony to są młodzi mężczyźni, którzy nie są w żadnych stałych związkach. Mężczyźni, którzy do 25 roku życia, gdzie bardzo często ten wysoki poziom testosteronu występuje u nich. I rzeczywiście oni też mówią nam wprost. Oni idą do kobiety, która świadczy usługi seksualne, płacą odpowiednią kwotę i są obsłużeni. To jest jeden typ mężczyzn. Drugi typ mężczyzn to są mężczyźni po 60, 70 roku życia, gdzie w związku, gdzie mają potrzeby seksualne, ale mają też potrzeby relacyjności, to co już wcześniej powiedziałam. W domu bardzo często jest partnerka, jest żona, ale na przykład nie odzywam się z nią od, nie wiem, 10 lat, tak? I na przykład tacy klienci przychodzą tylko porozmawiać. Oni nie uprawiają seksu i płacą za rozmowy tym kobietom, bo wiedzą, że to będzie w zaufaniu, że ona ich nie skrytykuje, że tutaj dostanie też trochę podziwu w jej oczach, akceptacji.
A czemu idą do prostytutki, a nie do psychologa na przykład?
Dlatego, że tutaj prostytutka po pierwsze nie wypytuje. Nie wiem, też jest, myślę sobie, że jest skrzywiony obraz terapeutyczny wśród ludzi, psychologów, psychiatrów. Jest to skrzywiony taki obraz, ale rzeczywiście, ale też potrzebują relacyjności. No z psychologiem nie będą się miziać po rękach, tak? Natomiast z osobą, która świadczy usługi seksualne, to dotknie, nawet jeżeli nie ma kontaktu seksualnego, no to bardzo często te nasze dziewczyny, szczególnie młode, opowiadają, że taki pan, który ma 80 lat, on przychodzi, on tą dziewczynę głaszcze za ręce i na przykład chce tylko drinka się napić. Przynosi też alkohol i z nią rozmawia. To jest drugi typ mężczyzn. Trzeci typ mężczyzn to są mężczyźni, którzy są niezadowoleni ze swojego życia seksualnego. I ja na przykład pracuję nieraz z takimi pacjentami, którzy korzystają z usług kobiet i niestety oni mówią tak: ja nie mogę mieć takiej pozycji, nie mogę mieć takiego seksu, bo ja nie powiem tego żonie, bo żonom się tego nie robi. Na pytanie moje,
A skąd w ogóle pomysł? Może niech pan porozmawia ze swoją żoną. Być może żona ma takie same fantazje seksualne. No nie, no bo żoną się tego nie robi. I rzeczywiście wtedy pracuje się terapeutycznie, co by mógł zrobić, żeby jednak spróbował wejść w inną relacyjność i cielesność z żoną. To jest trzeci typ mężczyzn. No i jest jeszcze czwarty typ mężczyzn uzależnionych od seksu. I rzeczywiście to jest problem bardzo duży, bo znowu w poradni uzależnień ja z takimi mężczyznami pracuję, to są mężczyźni od małego nabodźcowani pornografią. To jest przerażające. I to, co wcześniej mówiłam o seksualności, niekiedy chce się walczyć, państwo chce walczyć z edukacją seksualną, a nie walczy z seksualizacją. Czyli właśnie z reklamami, z całą sferą pornograficzną. Wystarczy wziąć internet, wystukać cokolwiek i już ma się różny dostęp. I ci mężczyźni bardzo często od 6-7 roku życia jakby są sami zostawieni sobie, albo dorosły jakby przekieruje ich w stronę pornografii, albo oni sami znajdą taką stronę i zaczynają doświadczać bodźców seksualnych i w to wchodzą. I to jest, myślę sobie, też bardzo trudny problem, dlatego że to jest bardzo często długa droga, bo ci mężczyźni, zdarza się, że oni wymuszają seks na swoich partnerkach, bardzo często brutalny, bo tego się oglądają na filmach pornograficznych i uważają, że wszystkie kobiety tego chcą.
Pani Justyno, to tak w dwóch zdaniach, czego dotyczyło wasze badanie i jakie przyniosło wyniki?
Czy myśmy w tamtym roku na zlecenie Ministerstwa Zdrowia badali kobiety świadczące usługi seksualne w Szczecinie i województwie zachodniopomorskim, z którymi mamy kontakt. I robiliśmy badania w kierunku HIV, w kierunku HCV i w kierunku kiły, po to, żeby zobaczyć, czy w tym środowisku te kobiety są zakażane. W związku z tym, że my pracujemy od 15 lat z tymi kobietami, no już tak będzie chyba za moment 15 lat, to te kobiety też mają do nas zaufanie. Przyjeżdżamy do nich, edukujemy je, proponujemy im pomoc, wsparcie. Część tych kobiet uzależniona od narkotyków, od alkoholu, w związku z tym załatwiamy im terapię, ośrodki. I badaliśmy, mówię badaliśmy, bo ze mną było dwóch moich kolegów, badaliśmy te kobiety właśnie na obecność przeciwciał anty-HIV, HCV, czyli wirusowego zapalenia wątroby typu C i kiły, której w województwie jest bardzo dużo. Wszystkie, to było około 250 badań zrobiliśmy. Wszystkie, okazało się, że wszystkie nasze kobiety są zdrowe, z czego się bardzo cieszymy, bo między innymi nasza praca polega na redukcji szkód. A dlaczego to robimy? Bo często przychodzą mężczyźni i dopłacają pieniądze i chcą seksu bez prezerwatyw.
Zanim powiedziała pani o wynikach tych badań, przeszliśmy też do miłości rodzicielskiej. O niej już troszeczkę sobie powiedzieliśmy, ale korzystając właśnie z okazji, że jest z nami pani Monika, chciałbym nawiązać do jeszcze jednego tematu. Duży odsetek młodocianych ludzi, którzy podejmują próby samobójcze, to osoby nieheteronormatywne, które nie mogą znieść presji w domu i szkole związanej z orientacją seksualną, o czym w tym tygodniu mówiła dr Barbara Remberg, konsultant krajowy do spraw psychiatrii. Ponieważ pracuje pani w stowarzyszeniu, które zajmuje się pracą z taką młodzieżą, chciałbym zapytać, czy w naszym regionie jest z tym duży problem?
Znaczy, przede wszystkim jest tak, że my więcej o tych rzeczach wiemy z kontaktu z osobami, które się zwracają do nas o pomoc. Czy to są rodzice nastolatków nieheteronormatywnych, czy są to sama ta młodzież, niż z, na przykład ze statystyk policyjnych czy medycznych, ponieważ często jest tak, że młoda osoba, która próbuje odebrać sobie życie i to często skutecznie, ona albo nie zostawi listu i ponieważ największym problemem takich młodych osób jest odrzucenie przez rodziców. W drugiej kolejności przez rówieśników. I tylko co ósmy ojciec i co czwarta matka akceptuje swoje nieheteronormatywne dziecko. W związku z tym to dziecko jakby uciekając przed tym odrzuceniem przez rodziców, i to może być tak, że to odrzucenie jest przewidywane, tak? Czyli z tego, co mama, tata mówią na temat osób LGBT, no to syn, córka zakłada, że jeżeli by powiedział jestem gejem, jestem lesbijką, jestem transpłciową osobą, to ta sama negatywna opinia dotknęłaby również jego, w związku z tym nie chcąc się przyznać, często uciekają w śmierć. Nie? I nawet nie informują rodziców o przyczynach tego, czy nie pozostawiają w otoczeniu jakiegoś przekazu na ten temat. Więcej na temat tego, że 70% młodzieży LGBT+ zmaga się z pokusą ucieczki w śmierć, wiemy z badań, które przeprowadza kampania przeciw homofobii, ale robi to na próbie tam 9, 10, 11 tysięcy osób, ale w skali kraju, więc jakby trudno mi tutaj powiedzieć o specyfice regionalnej, jak to wygląda w zachodniopomorskim województwie.
Pani Justyna, chce coś powiedzieć?
Ja chciałam tylko dodać, że rzeczywiście to tutaj, co moja przedmówczyni mówi, my w stowarzyszeniu mamy chłopaka, który ma 19 lat, jest wolontariuszem i rzeczywiście jest gejem. Ma rodziców wykształconych, bardzo ich przygotowywał do tego, żeby ujawnić swoją orientację seksualną. Mama zemdlała. Tata zastosował wobec niego straszną przemoc, po czym wyrzucili go rzeczywiście z domu. No i słowa mamy były, co ludzie powiedzą. To rzeczywiście chłopak bardzo fajny, bardzo fajnie poukładany ma w głowie, rzeczywiście w bardzo dobrym liceum szczecińskim, dużo gdzieś udziela się w różnych organizacjach charytatywnych. No i właśnie taka była reakcja.
Czyli opinia obcych osób.
Tak, tak. Co ludzie powiedzą. Ja też pracuję tutaj z osobami transseksualnymi i pracuję teraz z takim chłopakiem Karzet, czyli to była dziewczyna, teraz chłopiec, jest w trakcie zmiany płci. Na razie jest w trakcie pobierania hormonów, ale docelowo całkowicie chce mieć anatomiczną zmianę płci. I rzeczywiście, kiedy rodzice do mnie przychodzili, aczkolwiek rodzice bardzo wspierające, jestem pod wrażeniem tych rodziców, z małej miejscowości, pierwsze było to, co ludzie powiedzą. Musimy schować się tu w Szczecinie, najlepiej na stacji, nawet nie w internacie, bo jak się ludzie dowiedzą, to po prostu to my będziemy mieli trochę nie fajnie, tak? Aczkolwiek ci rodzice bardzo, bardzo wspierający tego młodego chłopaka.
Czas nas niestety goni. Mieliśmy porozmawiać o wielu innych tematach, między innymi o miłości duchowej, o czym niestety nie zdążymy dzisiaj już powiedzieć. Mam nadzieję, że uda nam się spotkać w tym samym gronie jeszcze raz, żeby dokończyć te wszystkie tematy związane z miłością, których jest dużo. Na koniec jeszcze, gdybym mógł Państwa poprosić o taką Waszą prywatną definicję słowa miłość. I może zaczniemy od księdza Krzysztofa, bo najmniej mówił przez ostatnie parę chwil.
Cóż, może jedno zdanie w tym kontekście. Miłość to przede wszystkim pragnienie dobra dla drugiej osoby.
Pani Grażyno?
Z miłości do psychiatrii trójmiejskiej. Miłość to stan fizjologicznej ostrej psychozy, gdzie człowiek źle widzi, źle słyszy, ma zaburzenia snu i zaburzenia łaknienia. Dziękuję.
Pani Justyno?
Ja myślę też sobie, że jeżeli ja myślę o miłości, to myślę sobie wszystko, co zrobię dobrego dla siebie, trochę też tak to, co powiedział ksiądz, to dam dobrego do innego, czyli to, co wyślę też na zewnątrz, to przyjdzie to do mnie, tak?
I pani Moniko?
Miłość to jest jedyna rzecz, która nadaje sens naszemu życiu. Bez niej nie ma sensu żyć po prostu.
I na tym musimy kończyć. Moimi gośćmi była Monika Tichy, Justyna Bągorska, Grażyna Domalewska i ksiądz Krzysztof Wąchała. Dziękuję państwu za tę rozmowę.
Dziękujemy.